Przechodzimy do ostatniego spotkania z naszej serii. Nie wiem, jakie jest wasze odczucie i czy zmieniło się ono w ciągu ostatnich 2 tygodni, jeśli chodzi o pracę z następnym pokoleniem. Jeśli zostanie czas, chciałbym zostawić więcej czasu na koniec, na to, byście mogli się podzielić, a także mogli zadać praktyczne pytania. Chcę dziś zacząć od wersetów, które czytaliście z Filipian 4:8. To bardzo dobre słowo dotyczące człowieczeństwa. Co jest prawdziwe? Co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i coś godnego pochwały. Wszystkie te rzeczy odnoszą się do postępowania, zewnętrznego wyrazu życia Boga człowieka. W dzisiejszej lekcji zobaczymy to, o czym wspominaliśmy już wcześniej. Jeśli wychowamy młode pokolenie w prawidłowym człowieczeństwie, łatwo im będzie doświadczać i radować się Panem. Myślę, że to wymaganie, warunek do doświadczania i radowania się Chrystusem. Na tym powinno się skupić sporo naszej pracy przygotowawczej. Na dzisiejszej lekcji zobaczymy, że musimy mieć świadomość, iż nasza praca dzisiaj jest przygotowaniem ich. Wersety z 6 rozdziału listu do Efezjan, o których chcę teraz porozmawiać, mówią: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu. My powinniśmy już dobrze wiedzieć, szczególnie w życiu chrześcijańskim, że trudno jest nam być posłusznym komukolwiek w samych sobie, ale musimy być w Panu. Aby okazać posłuszeństwo, potrzebujemy Pana. Potrzebujemy światła, życia, zaopatrzenia Pana. Aby okazać posłuszeństwo rodzicom, aby poddać się prawu, albo być posłusznym nauczycielom. Jako rodzice powinniśmy to już wiedzieć i mieć świadomość, że nasze dzieci również potrzebują Pana, aby być nam posłusznym. Wierzę, że to o tym właśnie mówi Paweł w 6 rozdziale listu do Efezjan. Nie mówi on do malutkich dzieci, ale o dzieciach nieco starszych, ponieważ wspomina on o szacunku. Szacunek to coś innego niż posłuszeństwo. Posłuszeństwo dotyczy czynów, a szacunek postawy. Zawsze mamy problem ze swoją postawą, nastawieniem. Nawet na szkoleniu mamy problem z właściwą postawą. Wykazujemy czasem postawę, która jest pozbawiona szacunku wobec szkolenia. Okazywać szacunek wobec szkolenia czy wobec rodziców oznacza, iż musimy zachować prawidłową postawę. Jak to zrobić? Jedynym sposobem jest pozostawać w Panu. Potrzebujemy Pana, potrzebujemy wzywać Go, spędzać z Nim czas, być z Nim, otwierać się wciąż przed Nim na nowo. Wtedy będziemy mieli właściwą postawę. Kiedy jesteśmy urażeni, wpływa to na naszą postawę. Zmęczenie również wpływa na naszą postawę. Szkolenie zawsze sprawia, że szkoleni są zmęczeni. Nie wiem, jak to jest, ale szkoleni zawsze są zmęczeni. Narzekają na zmęczenie. Ciągle na to narzekają. Potrzebują odpoczynku. Teraz moja postawa nie jest właściwa, bo szydzę i naśmiewam się ze szkolonych. Czy kiedykolwiek w całym waszym życiu musieliście pójść do łóżka o 10:30 i spać 7,5 godziny? Pomyślcie o tym. Na studiach nigdy tak nie robiliście. Kładliście się spać o 2 nad ranem. A kiedy zdarzyło się, że spaliście 7,5 godziny? Oczywiście, ja jestem starszy i w takim wieku mówi się, że ludzie nie potrzebują tak wiele odpoczynku. Ale jeśli ja spałbym 7,5 godziny, to żyłbym jakby w chmurach przez cały czas. To byłoby bardzo wygodne. Ale męczymy się i to wpływa na naszą postawę. Zawsze w życiu Kościoła musimy zachować właściwą postawę. Ale jedynie właściwa postawa jest w Panu. O to właśnie chodzi. Jeśli rodzice mają jasność co do tego, wówczas wiemy, co dzieci mogą zrobić, a czego nie są w stanie zrobić, czemu mogą się podporządkować, a czemu nie będą posłuszne. Rozumiemy ich nawet wtedy, kiedy każemy im coś zrobić, rozumiemy ich ograniczenia i słabości. A więc staramy się, tak jak możemy, przyprowadzić ich do Pana, aby mogli to zrobić. Nawet kiedy są małe i jeszcze nie są odrodzone, wciąż możemy, mówiąc do nich, udzielać im życia i wprowadzać ich w Pana. Rodzice się denerwują, ojcowie się denerwują, popadają w upadłe ciało i w ten sposób mówią do swoich dzieci, wprowadzają dzieci tym samym w to ciało upadłe. I wszyscy są zdenerwowani, rozdrażnieni, w złości. Tak właśnie ojcowie rozdrażniają dzieci. Nasze ciało zawsze powinno być pod działaniem krzyża, tak aby nic, co z nas wychodzi, nie prowokowało innych. Nie stwarzało problemów. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w życiu Kościoła powinniście to wiedzieć z doświadczenia. Jeśli jesteś w duchu, wprowadzasz innych w ducha. Jeśli jesteś w duszy, to co mówisz, wprowadza innych w ich duszę. Jeśli jesteś w umyśle, również innych wprowadzasz w umysł. Jeśli jesteś pod wpływem emocji, sprawiasz, że inni również ulegają emocjom. Zauważyliście, że czasami święci dzielą się. I to jest takie raczej przyjemne. Zaczynają płakać, szlochać. Wkrótce wszyscy zaczynają płakać. To dlatego, że jeśli coś pobudza nasze emocje, a my tego doświadczamy, wprowadzamy innych w ten sam stan. Jeśli jesteście w ciele i mówisz coś, wprowadzasz wszystkich wokół ciebie w sferę ciała. To ma ogromną moc. Dlatego też musimy mieć bardzo mocnego ducha, mówić z ducha i wprowadzać innych w ducha. Wiedząc te proste rzeczy, kiedy zwracamy się do naszych dzieci, możemy wprowadzić je w sferę ducha, bez ich wiedzy. Wierzę, że wersety w szóstym rozdziale listu do Efezjan znacznie więcej wymagają od rodziców niż od dzieci, ponieważ nakazują dzieciom posłuszeństwo, ale rodzicom nakazują przyprowadzanie dzieci do Pana. Nawet mówią, aby rodzice nie prowokowali swoich dzieci. W liście do Kolosan powiedziane jest, nie drażnijcie swoich dzieci. Paweł wiedział, jak pisać słowo, używając takich wyrażeń. Powiedział nawet mężom, aby nie byli przykrymi dla swoich żon. To bardzo dobre. Skąd to wiedział? Przecież nie był żonaty. On wiedział. Wiedział, że łatwo jest mężowi być przykrym dla żony. Powiedział też żonom, kochajcie swoich własnych mężów. To znaczy, że patrzysz na kogoś innego i myślisz, dlaczego nie jesteś taki jak on? Musisz być taki jak on. Paweł mówi, nie, powinieneś kochać swojego własnego męża. Paweł wiedział, oczywiście on był jedno z Panem. To rzeczy, które są prawdziwe, pełne godności, poczciwe. Możemy w ten sposób wychowywać dzieci, by były pełne godności, prawdziwe, sprawiedliwe, czyste, miłe. Przejdźmy teraz do konspektu. Są to praktyczne wskazówki do prowadzenia pracy z dziećmi w Kościele. Doszedłszy do tej lekcji, naprawdę nie byliśmy pewni, czy zawrzeć ją w tej serii, czy nie. Zastanawialiśmy się, ponieważ w miarę jak brat Lee posuwał się w latach, a jego posługa dojrzewała, odszedł od społeczności o charakterze zaleceń, czyli społeczności, która mówiła, róbcie to w ten sposób, a tamto w inny sposób. Kiedy wygłaszał poselstwa na temat wyznaczonego przez Boga sposobu, podawał bardzo praktyczne wskazówki co do tego, jak robić poszczególne rzeczy. Był jak w sali ćwiczeń, mu zalecając, by mała grupa liczyła 12 do 15 osób, kiedy będzie już 16 osób, należy ją podzielić. Kiedy głosicie Ewangelię po domach, należy skrupulatnie zapisywać wyniki. Ale w latach 90., gdy po raz ostatni uczył na szkoleniu pełnoczasowym na temat grup witalnych, przeczytajcie książkę, nosi tytuł Grupy Witalne. Trudno znaleźć w niej jakiekolwiek instrukcje na temat tego, jak prowadzić grupy witalne. Zupełnie odmiennie niż w poprzedniej książce Społeczność dotycząca nagłej potrzeby grup witalnych oraz szkolenie i praktyka dotyczące grup witalnych. Na początku lat 90., kiedy miał społeczność na temat naglącej potrzeby grup witalnych, potem w 1993, kiedy mówił o szkoleniu i praktyce, dawał bardzo szczegółowe wskazówki. Jednak później, kiedy pojawiły się poselstwa wysokiego szczytu, już więcej tego nie robił. Nie wiem tak naprawdę, co robił. On wypracowywał prawdę, miał tak wielkie brzemię o rzeczywistość ciała Chrystusa i o rzeczy głębokie, wewnętrzne, iż odszedł od społeczności o charakterze zaleceniowym. Dlatego też nie jesteśmy pewni, czy powinniśmy wracać do takich szczegółowych instrukcji. Nie jesteśmy co do tego całkowicie przekonani. Potrzebujemy więcej społeczności z braćmi takimi jak Ron, Ed, Kerry, tymi, którzy byli z naszym bratem w tamtym okresie, pod koniec jego życia. Mogliby oni pomóc nam zdecydować, czy wprowadzenie świętych w to byłoby cofaniem się wstecz. Czujemy, że ta społeczność jest bardzo pomocna, szczególnie aby przyjąć myśl, pojęcie na temat niektórych rzeczy wspomnianych przez naszego brata, na temat niektórych zasad, o których wcześniej mówiliśmy. To bardzo praktyczna społeczność i zawarta jest ona w wielu miejscach, szczególnie pochodzi z roku 1967 roku. Brat Lee zwracał się do różnych świętych, ale mówił o podobnych rzeczach. Zobaczymy ponownie wiele rzeczy, szczególnie zagadnienie prawidłowego społeczeństwa. Nie ma tutaj nic na temat nasion Ewangelii, ale prawidłowe człowieczeństwo pokazane jest pod innym kątem. Zacznijmy czytać praktyczne wskazówki i jak prowadzić w kościele pracę z dziećmi. Nie ma tutaj śpiewania piosenek. Nie załączyliśmy tego materiału, ponieważ jest to kolejna lekcja, co do której nie jesteśmy pewni, czy należy ją umieścić, czy nie. Wiele fragmentów dotyczących śpiewania piosenek nie zostały one jeszcze zredagowane i dlatego nie możemy ich wydrukować, ale możemy o nich troszkę powiedzieć. Są tu pewne fragmenty z 1967 roku. To zbiór różnych punktów. Przeczytajmy pierwszy punkt rzymski. Mówiąc o pracy z dziećmi, mamy na myśli dzieci, które nie ukończyły jeszcze szkoły podstawowej, ale mają powyżej 5 lat. To na nie nakierowana jest nasza praca z dziećmi. Pomyśleliśmy, że dobrze to zawrzeć. Zaczyna się od 5 roku życia. Wiemy, że w wielu kościołach praca z dziećmi zaczyna się od zupełnie małych dzieci. To bardziej opieka nad dziećmi oczywiście. Wiem, że w Irvine, ponieważ znam to miejsce, mamy grupę maluszków. Dzieci, które nie noszą już pampersów. Następnie mamy młodsze przedszkolaki. Następnie przedszkolaki, pierwsze 4 lata, 3, 2, pierwsza klasa, druga klasa, trzecia, czwarta klasa, piąta klasa, szósta klasa. Wygląda to jak szkoła, czyż nie? Jak szkółka niedzielna, niestety. Możecie zastanawiać się, czy miejsce, w którym wy jesteście, odpowiada temu, co powiedział brat Lee. To jest model, który większość kościołów usiłuje wprowadzić w życie, jeśli mają sporą liczbę świętych. Dzieli się dzieci na klasy w zależności od ich wieku, tak jak chodzą do szkoły. W tej lekcji zobaczymy, że nie o tym myślał nasz brat. Po pierwsze, powiemy o tym, iż nie należy prowadzić pracy takiej jak szkółka niedzielna. Nie możemy robić niczego, co przypominałoby szkółkę niedzielną. Nie może to wyglądać, pachnieć, ani w żaden sposób naśladować szkółki niedzielnej. Pamiętacie to wyrażenie? Jeśli coś wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka i kwacze jak kaczka, to z pewnością jest kaczka. A więc my nie chcemy kaczki. Nie możemy chodzić jak kaczka, ani kwakać jak kaczka. W świecie chrześcijańskim pracę z dziećmi prowadzi się na wzór szkoły. Stąd też określa się ją mianem szkółki niedzielnej. Podczas zajęć szkółki niedzielnej dzieci mogą używać podręczników. My nie zgadzamy się z tą metodą. Nie chcemy, żeby spotkania dziecięce miały posmak szkółki niedzielnej. Oprócz lekcji, w szkółkach niedzielnych używa się podręczników. Dzieci w danej klasie używają lekcji, podręczników dostosowanych do ich poziomu. Ponadto otrzymują świadectwo. Przechodzi się z klasy do klasy w czerwcu czy w lipcu. Czy wy też tak myślicie? Wszędzie tak się robi. Tam, gdzie są duże kościoły, gdzie jest dużo dzieci, a więc nie formujcie sobie jakiegoś poglądu na temat Irvine, Anaheim czy Atlanty, czy innego miejsca. W Irvine jest około 120 dzieci. Trzeba więc podzielić je jakoś na grupy, jeśli wszystkie przyjdą na spotkanie. Na grupy, które się da ogarnąć. To naturalne, że robimy to w ten sposób. Może to jedyny sposób. Nie wiem. Miejmy na ten temat społeczność. Dzieci wysłuchują w szkółce niedzielnej zbyt wielu opowiadań biblijnych i przestają one do nich docierać. Kiedy będą dorastać, to, co usłyszą, nie poruszy ich. Dzieci muszą zostać poruszone przez to, co słyszą. Ja wychowywałem się w szkółce niedzielnej. Przeszedłem przez wszystkie klasy, poziomy, przez wszystkie materiały. Omawia się tam Biblię. Słyszy się wszystkie historie. Jednak historie biblijne nie mają żadnego przesłania. Są jedynie informacjami. Nie chodzi o to, by na coś zwrócić uwagę. Może tylko tyle, że jest Bóg, który pomaga swym ludziom, by wygrywać walki. Goliat miał wielkie zwycięstwo w bitwie Izraelitów nad Filistyńczykami. Opowiadanie tych historii nie miało żadnego konkretnego celu. Później więc, kiedy dzieci podrosną, to, co usłyszą, nie dotknie ich, ponieważ już zostali jakby zahartowani. Wszystko to słyszeli i nie jest to dla nich ani nowe, ani świeże. Dlatego też przygotowywane przez nas materiały do pracy z dziećmi powinny być wolne od wpływu materiałów, z których korzysta się w szkółkach niedzielnych w świecie chrześcijańskim. Nie tylko nie powinniśmy korzystać z takich materiałów, ale nawet nie powinniśmy używać ich jako źródła. To bardzo mocne stwierdzenie. Nawet nie używajcie ich jako źródła. Bracia z różnych miejsc, z Rosji, niedawno byłem w Moskwie, bracia z Ukrainy, po prostu dobijają się, pytając nas, co mamy robić z dziećmi. świat hiszpańskojęzyczny. Byłem w kwietniu w Mexico City. Większość Ameryki Południowej otwiera się, a więc są ogromne regiony ziemi z różnymi językami. Oczywiście podobna sytuacja jest w Europie. Co mamy robić z dziećmi? Co mamy robić? Z jednej strony wiemy, że nie jest to główna linia pańskiego poruszania się, ponieważ ona spoczywa głównie, opiera się głównie na prawdzie. Ale musimy coś zrobić z dziećmi. Trzeba mieć wizję i pracować zgodnie z wizją, prowadzić powolne kształcenie, wychowanie następnego pokolenia. Nie można po prostu stwierdzić, o, nie jest to centralna linia wysokiego szczytu boskiego objawienia, dlatego nie musimy tracić na to czasu. To my przygotowujemy ich na to, co jest bardzo istotne, że nasze kolejne pokolenie wchodzi w to, co my widzimy. Im wyżej idziemy, tym mamy więcej schodów przed sobą do pokonania. I musimy zbudować dla naszych dzieci ciąg schodów, aby one mogły podążać za nami i za tym, co zobaczyliśmy. Potrzeba więc wiele pracy przygotowawczej, którą trzeba wykonać. I musimy mieć taką wizję, kiedy pracujemy z dziećmi, przygotowujemy je na najwyższy szczyt boskiego objawienia. Nie możemy zatem być nierozumni i nieprzygotowani. Musimy mieć wizję i musimy wiedzieć, że nie należy po prostu oczekiwać czegoś. Wielu z nich doznało szkody, straty po drodze, ponieważ nie zostali odpowiednio przygotowani. W wielu miejscach, gdzie prosi się o pomoc, a my jej nie udzielamy, to oni po prostu... No, przykro mi z tego powodu, ale nie potępiam ich. Udają się do księgarni chrześcijańskiej, zakupują materiały, które wykorzystuje się w szkółkach niedzielnych. Ale to nie pomaga im. Nie powinniśmy wybierać takiej drogi, ponieważ rzeczy te są pełne zakwasu, pełne podziałów systemu klerykalno-laickiego, pogańskich świąt i innych tego typu rzeczy, które wprowadzają mnóstwo domieszek, na przykład obrazy przedstawiające Jezusa. Inne tego rodzaju rzeczy. Nie powinniśmy używać tego rodzaju materiału i nawet do niego się nie odwoływać. A zatem nie zostało nam już nic. Co należy robić? Bardzo mi przykro, zabrałem wam wszystko, co mieliście, wszystkie materiały i nic wam nie dałem w zamian. Co teraz robić? A więc lepiej dowiedzmy się, jak należy postąpić. Troszcząc się o młodsze dzieci, musimy uważać, by nie uczynić z nich osób religijnych, nie przekazywać im jedynie suchej wiedzy religijnej i nie opowiadać im zbyt wielu historii biblijnych. Będziemy jeszcze do tego wracać. Nie opowiadajcie im zbyt wielu historii biblijnych. Proszę, podkreślcie to. Co więcej, nie należy przymuszać ich do modlitwy. Co o tym myślicie? Nie przymuszajcie ich do modlitwy. Każda istota ludzka powinna modlić się, ponieważ jesteśmy ludźmi, zostaliśmy stworzeni przez Boga i powinniśmy rozumieć, że we wszechświecie istnieje Bóg. Powinniśmy Go szanować i modlić się do Niego. Bez względu na to, czy znamy Pana Jezusa, czy jesteśmy odrodzeni, cała ludzkość powinna się modlić. To nie jest kwestia związana z religijnością. To jest coś związanego z człowieczeństwem. Korneliusz modlił się, pomimo iż nie był nawet odrodzony. Dlaczego? Ponieważ był bogobojnym człowiekiem, a Bóg usłyszał jego modlitwę i wysłał Piotra, by go odwiedził. Od strony praktycznej powinniśmy uczyć dzieci, że jest Bóg, a będąc istotą ludzką, człowiekiem, należy go szanować i modlić się do niego. Ale nie zmuszamy ich do modlitwy, do wzywania imienia Pana, niczego takiego. Nie należy przymuszać ich do modlitwy. Jeśli będziemy to praktykować, odniesiemy sukces. Pierwszy punkt. Od strony pozytywnej, teraz zajmiemy się szczegółami. Pracując z dziećmi wieku szkoły podstawowej, należy przede wszystkim pomóc im dowiedzieć się, jak być ludźmi, którzy cechują się prawidłowym człowieczeństwem. Za każdym razem Bradley to powtarza. Święci, musimy być pod wielkim wrażeniem. Te rzeczy muszą naprawdę głęboko się w nas wbudować. Musimy poznać im, czym jest prawidłowe człowieczeństwo i jak należy zachowywać się jako ludzie. My musimy wiedzieć, czym jest prawidłowe człowieczeństwo. Wiek, w którym żyjemy, jest bardzo ciemny. Wszystko przeciwne jest Bogu. Jest mnóstwo liberalizmu. Powszechna kultura usprawiedliwia wszystko i wszystko ze sobą miesza. My nawet nie wiemy, czym jest prawidłowa istota ludzka. Ma ona szacunek dla innych. 10 przykazań jest tak naprawdę w zgodzie z istotą człowieczeństwa. Nie można kraść, cudzołożyć. To jak coś wbudowanego w DNA ludzkości. Nie można kraść, nie można cudzołożyć, mordować, zabijać, kłamać. Wszystko to jest wpisane we właściwe człowieczeństwo. Nie pożądaj, poprzestań na tym, co posiadasz. Szacunek wobec rodziców. Oczywiście bojaźń i oddawanie czci Bogu. Wszystko to powtórzone jest w Księdze Przysłów w praktyczny sposób w odniesieniu do dzieci. Na tym polega prawidłowe człowieczeństwo. Należy do tego również bojaźń Boża. Będziemy jeszcze o tym mówić. Myślę, że dzisiaj, może warto teraz się nad tym jeszcze zastanowić, to jedna z głównych cech charakterystycznych obecnego społeczeństwa. Brak bojaźni Bożej. Prawidłowy, zdrowy szacunek wobec Boga i bojaźń. Czy zachowywaliby się tak, jak się zachowują, robili to, co robią, gdyby była w nich bojaźń Boża? Nie, nie ma bojaźni Bożej. Mojżesz powiedział dzieciom Izraela, daję wam 10 przykazań, abyście nie grzeszyli. Powiedział też coś o bojaźni wobec Boga. Abyście się bali Boga i abyście nie grzeszyli. W przypowieściach powiedziano, że bojaźń Boża to początek mądrości. Zdrowa bojaźń Boża musi zostać zaszczepiona dzieciom, ponieważ trudno jest uczyć nastolatki, by bały się Boga. Można je jedynie straszyć. Można ich uczyć bojaźni Bożej, ale nie ma to tego samego wydźwięku. Ja wychowywałem się w takiej bojaźni Bożej. Wiedziałem, że Bóg obserwuje mnie, widzi, co zrobiłem i to sprawiało, że pewnych rzeczy nie robiłem i nie zachowywałem się w pewien sposób. Jestem pewien, że mój ojciec miał na to ogromny wpływ w tym względzie. On wychowywał się jako katolik, a katolicy mają głęboko zaszczepioną bojaźń Bożą związaną z sądem i z czyśćcem. Nie wiem. Punkt C mówi, musimy także pomóc im, by wiedziały, jak szanować rodziców, kochać innych oraz poznały właściwe składniki ludzkiej moralności, takie jak skromność, cierpliwość i uprzejmość. Społeczność ta staje się troszeczkę bardziej szczegółowa, kiedy mówi o składnikach ludzkiej moralności, takich jak skromność, cierpliwość, uprzejmość. Punkt drugi. Przeczytajmy wspólnie. Do przygotowania materiału dla nauczycieli potrzeba kilku braci, którzy znają prawdę i będą uzdolnieni w pisaniu. Materiały te nie muszą być dostosowane do 5 czy 6 poziomów. Potrzebujemy tylko 3 poziomów. podstawowego, średniego i zaawansowanego. Teraz zaczynając mówić o materiałach, wspomina o poziomach. Potrzebujemy tylko trzech poziomów. Podstawowego.
So he's elementary, intermediate.
Poziom podstawowy, średni.
And advanced.
I zaawansowany.
Okay. Then he defines it a little bit.
Następnie definiuje to.
Okay, now we're on material. The material for
materiał na poziomie podstawowym. Powinien być dostosowany całkowicie do perspektywy dziecka. Powinniśmy powiedzieć dzieciom, że człowiek różni się od zwierząt i wyjaśnić, dlaczego tak jest. Całkowicie z perspektywy dziecka. Człowiek i zwierzęta. Człowiek na obraz Boga, zwierzęta nie. Drzewa, rośliny, one nie mówią, nie poruszają się. Zwierzęta nie mówią, nie mają relacji takich jak ludzie, jak mama i tata, mama miś, tata miś, te rzeczy. Stopniowo przechodząc do poziomu średniego, możemy przekazać dzieciom odrobinę więcej wiedzy biblijnej. Myślę, że w większości społeczności brat Lee zdaje sobie sprawę z tego, że drzewo zostało już nagięte w kierunku rzeczy religijnych, nauk biblijnych i teraz on próbuje je wyprostować. Teraz zaczynamy przekazywać dzieciom odrobinę wiedzy biblijnej. Możemy przekazać im głębokie przeświadczenie o tym, że istnieje Bóg. Jest Bóg we wszechświecie. Czy myślicie, że dzisiejsze dzieci mają takie głębokie przeświadczenie o tym, że Bóg istnieje? W każdym miejscu powie im się, że nie ma Boga. Będzie o tym mówić moralność, nauczyciele powiedzą im, że nie ma Boga, ewolucja. Na świecie jest tak wielu ateistów. Wszędzie ludzie deklarują się jako ateiści. Nawet nie wiedzą, w co one wierzą. Jak mogą być ateistami? W dzisiejszych czasach, dzisiaj bardzo modne jest być ateistą przeciwko Bogu, ponieważ to uwalnia ludzi od jakichkolwiek więzów, grzechu, sumienia, konsekwencji. Jeśli nie ma Boga, to możesz żyć i być tak wolny, jak tylko ci się podoba. Zaprosiliśmy brata z kościoła w Houston, by przemawiał u nas, bardzo drogiego, niezwykle mądrego brata. W ramach pracy magisterskiej na tamtejszym uniwersytecie napisał pracę, która została opublikowana i miała pewne znaczenie, dopóki nie udowodniono, że jest inaczej. Mianowicie wyliczył na podstawie wzorów matematycznych, jaka jest budowa planety Pluton. Było to zanim udowodniono, że Pluton nie jest planetą. Jest on naprawdę niezwykle utalentowanym bratem. Spotyka się on w kościele w Houston i przyjechał do nas, żeby mieć społeczność z naszymi młodymi ludźmi na temat ewolucji i innych tego typu zagadnień, pomagając im zmierzyć się z wpływami, które mówią, że nie ma Boga. Mogę się mylić, ale wierzę, że podejście naszego brata co do spotkań dziecięcych było następujące. Jeśli pogrupujemy je w zależności od wieku, to będzie to jak szkoła. Będzie to na wzór szkoły. Ale kiedy mamy kilka roczników razem, to przypomina bardziej rodzinę. Bez względu na to, czy pogrupujecie dzieci rocznikami, czy zrobicie to w jakiś inny sposób, to wszystkie dzieci są bardziej wymieszane. Może należy utworzyć grupy wiekowe 4 do 6, następnie 7 do 9, 10 do 12. Jest to bardziej naturalne, normalne. W pewnym miejscu brat Lee mówi, że jeśli dzieci jest niewiele, wszystkie mogą być razem. Z taką trudnością zetknęli się bracia w mieście Meksyk, ponieważ w różnych dystryktach była tylko garstka dzieci w bardzo dużej rozpiętości wiekowej. Mają 6 do 8 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. To jest trudne. Może być też inna sytuacja. Jak na przykład w Irvine, na każdym z tych poziomów usługuje 4 świętych i pracują według 4-tygodniowego grafiku. Uświadomiliśmy sobie, że mamy więcej usługujących niż dzieci, ponieważ jest 9 poziomów, na których usługuje wielu świętych i nie musieli często usługiwać. To było dla nich proste, ale też mogli usługiwać zupełnie nie mając żadnego brzemienia. Robili to tylko na podstawie grafiku i pewnej rutyny. Brat Lee niepokoił się również, że zbyt wielu świętych opuszcza spotkania ze względu na służbę z dziećmi. Nie chciał też, aby służba ta rozrastała się do niebotycznych rozmiarów, angażując zbyt wielką liczbę świętych, którzy nie uczestniczą w spotkaniach. Głównym celem spotkań jest wyswobodzenie świętych, aby mogli uczestniczyć w spotkaniach. Zauważyliśmy, że niektóre siostry miały brzemię o pracę z dziećmi i usługiwały każdej niedzieli na spotkaniu. Nie chodziły na spotkania prorokowania i nie przywiązywały wagi do spotkań kościoła, co również nie jest zdrowe. I one ostatecznie zniknęły z życia kościoła. Usługujący muszą być obecni na spotkaniach kościoła. Myślę, że w Europie, w niewielkich kościołach musicie radzić sobie z sytuacją, bez względu na to, jak duża jest liczba dzieci. Pogrupujcie je na tyle, na ile to możliwe, tak aby uzyskać te rezultaty. Amen. To możliwe. Nie wiadomo. Możecie im pomóc. Może być kilkoro dzieci, które będą już gotowe w wieku 8 lat. Możecie im pomóc, ponieważ są gotowe i mają jasność. Nie powinniśmy powstrzymywać ich. Pan powiedział, nie powstrzymujcie, nie zabraniajcie im. Nie trzeba czekać na konferencję szóstoklasistów. Nie róbcie tego. Oni są otwarci i teraz jest ten właściwy moment. Teraz jest czas, by poprowadzić ich do Pana w konkretny, definitywny sposób. Czasami dotykacie czegoś na spotkaniu dziecięcym, ale kiedy dzieci wrócą do domu, są nieposłuszne rodzicom, i tak naprawdę wtedy to coś do nich może dotrzeć i dotknąć ich. Wówczas, być może, gdy będą z mamą czy z tatą w ciągu tygodnia, wypłynie to. I wtedy rodzice mogą się z nimi pomodlić, by dziecko przyjęło Pana. Wszystko to się może zdarzyć. Ilu z Was jest drugim pokoleniem? Kiedy Wy zostaliście zbawieni? Poniżej 10 roku życia. Ilu z Was zostało zbawionymi przed ukończeniem 10 roku życia? Ilu w wieku lat 12 lub odrobinę starszych? Widzicie, pytałem o to szkolonych z Anaheim. Większość z drugiego pokolenia przyjęło zbawienie poniżej 10 roku życia. W wieku lat 7, 8, 9, 10, coś w tym rodzaju. Później uczestniczą w konferencji dla 12-latków, co jest naprawdę niezbędne. Wszystko się wówczas staje dla nich jasne. Definiuje się to, co stało się z nimi, gdy miało 7 czy 8 lat. Ale my nie powinniśmy ich powstrzymywać. To musi być naprawdę coś rzeczywistego, prawdziwego i nie powinniśmy ich do niczego nakłaniać, mówiąc, że mają się modlić, żeby przyjąć Pana. Oni to po prostu zrobią, ale nie będą miały świadomości tego, że potrzebują Pana. Francis? Podkreśla, że nie mamy dawać dzieciom zbyt wiele wiedzy biblijnej, ale być może robimy to nieświadomie. Brat Lee powtarzał to nieustannie. Mówił, nie przekazujcie im przedwczesnej wiedzy. Jest to jak ruchomy cel, ponieważ kiedy rozmawiamy z sześciolatkami, to jest to coś innego niż kiedy rozmawiamy z dziewięciolatkami. W przypadku świętych, w życiu Kościoła, łatwo jest przekazać przedwczesną wiedzę, ponieważ mamy cały język, który jest inny od wszystkich innych osób. Mówimy o przetworzonym, zwieńczonym, trójjedynym Bogu, o wszechzawierającym duchu. To wypływa z nas samoistnie, nie mamy na to wpływu, a dzieci nie mają w ogóle pojęcia, o czym mówimy. I te wyrażenia zaczynają ich drażnić. Dlatego musimy być ostrożni. To, co im przekazujemy, musi być dokładnie przemyślane. Uważam, że trzeba też być ostrożnym, żeby nie być za bardzo powściągliwym. O, nie wiem, być może to jest coś przedwczesnego i my wycofujemy się. I to też może być dla nich przeszkodą. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Chciałbym, żeby to było jasne, ale nie wiem, jak to określić, która wiedza jest przedwczesna, a która nie. Dlatego też myślę, że ta lekcja jest bardzo ważna, ponieważ brat Lee omawia nauczanie na różnych poziomach. Na takim poziomie mówicie o zwierzętach, owocach, w pewnym momencie przechodzicie do Boga i będziecie mówić o bojaźni Bożej. Być może przez cały rok należy mówić o Bogu, o bojaźni Bożej, o posłuszeństwie wobec rodziców, nauczycieli, braci, sióstr, żeby nie kraść. Zapyta, czy ktoś ukradł coś w ostatnim tygodniu? Brat Lee, by nie przekazywać zbyt wiele wiedzy biblijnej. Oczywiście chcemy, żeby dzieci znały Słowo, ale we mnie jest pewna obawa, ile z tego Słowa należy im przekazać. Nawet wtedy, kiedy czytam konspekty, z których korzystamy, nieraz mam odczucie, że przekazujemy jednak za dużo Słowa. Jak znaleźć równowagę? To główne pytanie. Święci mogą zadawać wiele pytań. Ile duchowej wiedzy należy przekazać? Oczywiście, widzę, że nie należy nawet dotykać głębokiej interpretacji słowa. Jednak teraz zastanawiam się, może zajmowanie się pewnymi fragmentami słowa wciąż jest to wciąż za dużo. Z drugiej strony brat Lee mówi, że należy mówić o zbawieniu, kiedy mają 8 lat. Ale ile im powiedzieć? No, nie zajmujemy się zbawieniem w sposób doktrynalny, ale pokazujemy to z punktu widzenia doświadczenia, czegoś praktycznego. Trzeba wielkiej rozwagi, namysłu. Tak, to prawda. Uczestnicząc w zajęciach szkolenia pełnoczasowego w poprzednim tygodniu, bardzo cieszy mnie to, o czym mówiłeś. Właśnie zniszczyłeś cały rok tego, co Kościół anglikański naucza. Ale to dobrze. Zakładamy, że to, czego nauczymy, jest poprawne. Ale jeśli chodzi o małe dzieci, to zaczynaliśmy od pokazywania im Pana Jezusa jako dziecka. Mówiliśmy im o rzeczach z Biblii, które na podstawie tego, co powiedziałeś, w ogóle nie powinny pojawić się na poziomie podstawowym. I zgadzam się, że w stosunku do niektórych dzieci pewna wiedza jest niepotrzebna, jest przekazana zbyt wcześnie. I chciałam to powiedzieć, by pokazać, że to, co mówisz, jest naprawdę prawdą. Bardzo dziękuję.